Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Widzimy się oczywiście w przystanku Historia w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana Bartłomieja Zborskiego, tłumacza, ale również wybitnego znawcę twórczości George'a Orwella i Aldousa Huxleya, którego książkę pan przyniósł, za co bardzo dziękuję, biografię Huxleya, która właśnie ukazała się w Polsce i też jest tłumaczona przez pana Bartłomieja. Taki tytuł wymyśliłem, Orwell i Huxley, twórcy antyutopii czy prorocy współczesności, tego co widzimy. Tu jest na tym stoliku, jak Państwo widzą, 6 książek. Ja jeszcze mam 3. Wydawnictwo Bellona zdecydowało się wznowić właśnie w nowym tłumaczeniu całego Orwella. Panie Bartłomieju, on jest jeszcze aktualny. Ja tu jeszcze trzymam na stoliku takie rzeczy, które były dla mnie ważne, wie pan? To jest tak, Folwark zwierzęcy, bo od tego zacząłem. To było pierwsze naziemne wydanie. Pamięta pan, taka granatowa okładka, takie nieduże?
Nie, tutaj to jest tłumaczenie bardzo dobre, zresztą takiej tłumaczki. Ona nie jest z Warszawy. Natomiast pierwsze naziemne tłumaczenie Folwarku to rzeczywiście moje było. To był rok 90. No, inne czasy też były, wydawnictwo Alfa. Ja myślałem, że sprzedadzą tego 1000-2000, sprzedali go ponad 200 tysięcy. Stare umowy były jeszcze wtedy, więc ja na tym mało zyskałem. No.
Ale to była pierwsze moje zetknięcie z Orwellem. Oczywiście jak mówi się, wymienia się imię, nazwisko tego wybitnego pisarza, publicysty George Orwell, od razu stoi nam przed oczami oczywiście 1984, liczne cytaty, powiedzenia, sentencje z tych książek. Ale chciałbym zacząć od takiego pytania, bo jak ktoś poświęca uwagę komuś, czemuś i tak starannie nad kimś się pochyla, to musi być jakiś powód, dlaczego akurat Orwell przypadł panu, nie wiem, do serca, do gustu?
No, początki to były zupełnie inne. Kiedy ja się uczyłem angielskiego, to przypadkowo zupełnie, tylko to był rok 65-66, natrafiłem właśnie w bibliotece British Council na jakiegoś takiej książki, ja patrzę, ja to wszystko rozumiem, cholera. To Orwell pisał takim językiem, który on sam określał window pane, czyli takim językiem przezroczystym, zrozumiałym dla każdego, a jednocześnie piekielnie potem trudnym, jak się okazało, do tłumaczenia. Ja sobie tego Orwella wziąłem, ale jakaś opowieść o zwierzętach i tak mnie to rzeczywiście wciągnęło. Na początku oczywiście ja inne rzeczy, bo oni mieli wszystko Orwella, to trochę mało stamtąd rozumiałem też, ale z czasem zrozumiałem. A przypominam, że to był rok 60, tak 5-6. Ja byłem w 5-6 klasie wtedy. Potem w stanie wojennym zrobiłem parę rzeczy, między innymi ten słynny kalendarz orwellowski, który był tam na jakiejś licytacji nawet na Zachodzie w roku 84, taki ścienny, oczywiście bez żadnych praw, bo wtedy nie
na takie pełna rzeczy się... Pełna wolna Amerykanka panowała. Tak.
Słucham?
Pełna wolna Amerykanka panowała.
No wtedy tak było, takie czasy były. No i tak, tak mnie ten Orwell wciągnął, że na początku przetłumaczyłem Folwark zwierzęcy, potem inne rzeczy. Ja jestem najbardziej dumny z esejów Orwella.
A o nich też będziemy dzisiaj rozmawiali. No dobrze, a czyli pierwszą książką, czyli też pan się z pierwszą książką, którą zetknął z książek Orwella, to był Folwark zwierzęcy. Co pana ujęło? Bo mi ujął pewien specyficzny humor. Nie wiem, czy on był taki brytyjski, bo ja takie miałem skojarzenie, czytając Folwark zwierzęcy, trochę z martwymi duszami Gogola. Znaczy niby się śmieje, ale to jest taki śmiech, który trochę grzęźnie w gardle.
Grzęźnie w gardle, dlatego że oczywiście Folwark możemy interpretować jako, prawda, tak jak Orwell zresztą napisał, jako satyrę na rewolucję radziecką, na spór ten fundamentalny Stalina z Trockim, ale w gruncie rzeczy jest to książka niezwykle smutna o kondycji człowieka, o pewnych rzeczach, które się w naturze ludzkim nie zmienią, a one są niestety takie, które ja tu użyję takiego porównania, takiej metafory, które znalazły swoje odzwierciedlenie w roku 1984. Sam Orwell, jemu bardzo zależało na tym, żeby pisać, że to jest wszędzie, że to jest bajka albo opowiastka, folwark zwierzęcy, no ale jest to książka przygnębiająca w gruncie rzeczy, bo po prostu to jest taki, ta natura człowieka pokazana tam, to jest mroczna i jest taka, jaką widzimy na każdym kroku. Tak bym powiedział.
Ale jest też taki paradoks, panie Bartłomieju, jak pan go sobie tłumaczy, jak pan go w ogóle widzi, postrzega, że Orwella generalnie, no Orwell w dużym stopniu jako literat, publicysta był postrzegany przede wszystkim jako taki radykalny antykomunista. Próbowano go także przyspawać jako patrona prawicy, ale sam Orwell prawicowych poglądów wszak przecież nie miał.
Nie miał, on był socjalistą, ale socjalistą w takim dickensowskim słowa znaczeniu. Powiedzmy, socjalista to nie twórca roku 1984, bo pamiętajmy, kto stworzył rok 1984 i tę rzeczywistość, mianowicie Ingsoc, angielski socjalizm. Tylko dla niego socjalizm to była uczciwość i spojrzenie prawdzie w oczy, mówienie prawdy. Rzeczywiście Orwell jest przywłaszczany teraz przez lewicę, przez prawicę, przez kogo tylko można. Zwłaszcza, że ten jego stosunek do socjalizmu, jego własny socjalizm, to dotyczy takich sporów politycznych, społecznych, które coraz bardziej odchodzą w mrok, bez przypisów, bardzo nużących zresztą dla czytelnika, ja się z tym spotkałem, z taką opinią, bez przypisów wiele rzeczy z Orwella już nie można zrozumieć.
Czego na przykład?
Kwestii walk politycznych, na przykład w Anglii w czasie II wojny światowej. Kwestia, oczywiście no wiadomo, że on występował przeciw tak zwanym towarzyszom podróży, czyli tym głupim, naiwnym intelektualistom, którzy popierali tam Stalina i tak dalej, ale wiele rzeczy dotyczących na przykład kwestii kolonii brytyjskich i zwłaszcza Indii, to już jest dzisiaj przeszłość i to jest przeszłość zrozumiała tylko dla specjalistów. Albo trochę już w przeważającej części dla specjalistów.
Może teraz trochę przerysuję, ale na przykład jego opisy właśnie Indii, o których pan wspominał. Mam takie wrażenie, że Orwell twierdziłby, czy też jego miłośnicy potem twierdzili, że de facto on pokazuje, że coś takiego, co my znamy jako obóz koncentracyjny, czy łagier, czy w ogóle rasizm w takim wydaniu z okresu panowania Hitlera, to wszystko niestety rodziło się już w koloniach brytyjskich.
To się rodziło w koloniach, oczywiście w koloniach brytyjskich, natomiast to, co on opisał w roku 1984, ten taki sztafaż, ta rzeczywistość, ten smród, ta nędza tych domów, w których mieszkali ludzie z partii zewnętrznej, sposób rozprawiania się z przeciwnikami politycznymi i tak dalej, i tak dalej. To ja się kiedyś zastanawiałem tak, no bo nie, wtedy jeszcze, kiedy on to pisał, to takich relacji z, powiedzmy, z łagrów sowieckich to nie było. Nie było. To jeszcze nie było uciekinierów, albo jak byli, to im nie wierzyli. Skąd on to wszystko wiedział? Prawda? To ciekawe, bo on to wiedział, jak się okazuje, i to potwierdził taki znawca Orwella, już nieżyjący profesor Peter Davison, wydawca 24-tomowych dzieł wszystkich Orwella. On to wiedział od Józefa Czapskiego, z którym się przyjaźnił i który mu to wszystko opowiadał. I zresztą Orwell próbował jakby pomóc Czapskiemu w wydaniu jego książki tej słynnej na nieludzkiej ziemi, tak? Bez powodzenia. Nie było wtedy jeszcze w ogóle nie było wydawców, którzy by byli zainteresowani. Tak jak zresztą Folwarkiem. Przecież on miał straszliwe problemy z wydaniem Folwarku.
Ale nie rozumiano tej ironii, tego opisu świata, czy nie rozumiano tej książki dlatego, że jeszcze właśnie rzeczywistość sowiecka się nie odsłoniła?
Nie odsłoniła się, ale prawda była to prosta jak konstrukcja cepa, że wujek Stalin za nas nadstawia prawda, pierś na froncie wschodnim, a my tutaj, to my nie opublikujemy przecież książki, która no...
Będzie go szkalowała.
Która będzie szkalowała, będzie jego szkalowała i Związek Radziecki. Zresztą taka dygresja, Orwell jest twórcą terminu zimna wojna. To też jest z Orwella. Oprócz Wielkiego Brata, oprócz frazy ludzie równi i równiejsi, to jeszcze zimna wojna, to jest też orwellizm.
Kiedy po raz pierwszy padło, bo tak naprawdę tego sformułowania użył premier brytyjski Winston Churchill, mówiąc o tym, że zaciągnęła się żelazna kurtyna od Szczecina do... Już nie pamiętam, jak on to ujął dokładnie. W każdym razie Szczecin w tej wypowiedzi pada, ale to rzeczywiście wtedy zaczyna się pojawiać ten nowy język.
Już za czasów Orwella to już wielka przyjaźń między Churchillem, potem Attlee i Stalinem i jego następcą, to już Orwell był świadkiem, jak to już jak to zniknęło i na to miejsce prawdopodobnie tego terminu zimna wojna Orwell użył w grudniu 1944 roku w którymś z tekstów dotyczącym otwarcia przez wojska brytyjskie ognia do demonstracji komunistów w Atenach wyzwolonych już w Grecji. I natomiast on jeszcze później wielokrotnie tego używał w eseistyce swojej. Już on niczego potem nie napisał. To mało kto wie o tym po prostu. On zresztą planował, ja zresztą o tym bardzo często mówię, on zresztą to wynika też z relacji Czapskiego, że on planował napisanie powieści o Katyniu. No niestety jemu to już był słaby, już bardzo długi czas przed śmiercią, to już praktycznie biorąc nie mógł długopisu utrzymać w ręce długopisu. Zresztą wtedy była to ogromna nowość, bardzo kosztowna. Natomiast on rzeczywiście taką powieść zamierzał napisać. Szkoda. Chociaż... Z drugiej strony to pytanie, jak po takim sukcesie, bo już za jego życia, przecież rok 1984 to był mega bestseller po obu stronach Atlantyku, no to normalna rzecz, czy doceniliby to ludzie, czy doceniłby to rynek, czy doceniłby to establishment właśnie, taką powieść i co by w tej powieści było. To tego nigdy nie będziemy wiedzieć, bo on zostawił tam jakąś tylko dwie, trzy notatki, a tak to wszystko to jest od Czapskiego, te informacje.
Druga dla mnie ważna książka, akurat ta jest w przekładzie Tadeusza Woźniaka, W hołdzie Katalonii, czyli zapis, reportaż, obserwacja tego wszystkiego, co działo się od 1936 roku w Hiszpanii. I druga książka, która była dla mnie zaskakująca w tym względzie, że no, bardzo realistyczny opis tych wydarzeń, które oczywiście w Polsce do roku 1989 roku no, były opisywane w bardzo przedziwny sposób, dlatego że mieliśmy swoich dąbroszczaków, którzy walczyli po stronie komunistów, ale o tym też nie można było mówić. Ale też masz takie wrażenie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, czy to nie jest tak, że ta książka była dla Orwella takim przełomem, i widzeniem już w sposób bardzo realistyczny praktyki politycznej komunizmu?
Praktyki politycznej komunizmu tak, ale jednocześnie distortion of the truth, czyli odwracanie prawdy w drugą stronę, kłamstwa, stworzenie, powstawanie nowego języka, tej orwellowskiej nowomowy, to właśnie w Hiszpanii. Nazywanie rzeczy zupełnie odwrotnie niż one, niż powinno się je nazywać, tylko w celach ideologicznych. Natomiast to jest książka fantastyczna, ale to znowu jest taka historia, że mnóstwo tego, co on tam opisał, to też bez wspomagania się historią wojny w Hiszpanii.
Spory i frakcje, tak.
Tak, mnóstwo frakcji, mnóstwo ludzi o znanych wtedy nazwiskach. Dzisiaj to są krótkie notatki tylko na Wikipedii czy gdzie indziej. Natomiast ja tu też powiem jako ciekawostkę, że w tej książce jest opisany taki dowódca jednostki, w której Orwell walczył, on się nazywał Kopp, przez WP Kopp, o którym książka wyszła chyba rok temu. I też fantastyczna sprawa, że nie była to taka jednoznaczna postać, tylko ktoś, kto prawdopodobnie mógł denuncjować Orwella i jego żonę. Orwell tam był z żoną wtedy. No ale znowu, to jest rzecz tylko interesująca dla specjalistów, bo powiedzmy w Anglii to na fali orwellizmu to wydali, natomiast nigdzie więcej ja żadnego tłumaczenia tej książki nie widziałem.
To, co jeszcze dla mnie jest kapitalne w tej książce, to odbrązowienie trochę obrazu, znaczy nawet nie trochę, tylko bardziej niż trochę obrazu wojny. Wojna nie jako czyn heroiczny, tylko jako takie zmaganie się z permanentnym zmęczeniem, głodem, taką frustracją, pragnieniem zakończenia tej walki, bezsensem, absurdem często tej wojny. Tutaj po raz pierwszy z tego rodzaju obrazem wojny się zetknąłem. W tym sensie była to dla mnie bardzo ważna, formacyjna książka, nie tylko dotycząca samego Orwella jako takiego i ugruntowywania się wówczas mojej takiej postawy antykomunistycznej, ale książka, która też odbrązawiała całkowicie obraz wojennej rzeczywistości.
Też... Tak, on zresztą tam napisał, to jest taka hierarchia rzeczy, które są ważne w okopach. To świece, koce, co tam, nafta, jedzenie, gorąca woda i na końcu nieprzyjaciel i broń. W takiej kolejności jest to ważne dla żołnierzy walczących w takich warunkach, jak walczyli w Hiszpanii. Druga rzecz, która tam jest, to pokazanie jakby... Obie strony walczyły, prawda, no wiadomo jak to było, z jednej strony generał Franco, z drugiej strony te tak zwane władze legalne Hiszpanii, natomiast ludzie, którzy byli po jednej i po drugiej stronie, to tak bardzo, przynajmniej tak jak on w tej książce to pokazuje, to tak bardzo się nie nienawidzili. On tam, jest taka słynna scena, kiedy on na dachu siedzi z karabinem, na drugim dachu frankista też z karabinem i w pewnym momencie Orwell się go pyta, czy nie miałby piwa trochę. No co tamten mówi, że no rozkłada ręce, no niestety mieliśmy, ale już zostało wypite, no a szkoda, prawda? Więc takie to były rozmowy i takie to były stosunki międzyludzkie, bo oczywiście nie na szczeblu, powiedzmy, nienawidzących się przywódców, tylko na szczeblu zwykłych ludzi były zupełnie inne. I to w tej książce też jest.
Jeszcze, a może na koniec to zostawię. Przechodząc do Opus Magnum, do 1984 roku. czego tak naprawdę, z jakiego rodzaju przemyśleń już, doświadczeń do dojrzałego pisarza wyrasta ta powieść? Jaki był cel jej napisania?
Ja odsyłam do, jeżeli ktoś ciekawy jest właśnie, a kim byli ci, którzy doprowadzili, którzy skonstruowali ten rzeczywistość roku 1984, bo to tak bardzo nie wynika tutaj z powieści. Ewentualnie tam jest parę wzmianek w tej książce Emanuela Goldsteina, Teoria i praktyka oligarchicznego kolektywizmu, którego tam fragmenty są. Ale polecam bardzo drogę na Mall of Wigan, bo tam jest druga część drogi na Mall of Wigan, to jest właśnie o ludziach, którzy potem stworzyli tę koszmarną rzeczywistość, rzeczywistość INSOK-u. Menadżerowie, biurokraci, socjaliści w takim bardzo złym znaczeniu, jacy tam są opisani, to oni byli tego twórcami. No bo to tak jest opis rzeczywistości, wiadomo, koszmarna rzeczywistość, tam straszliwa, śledzenie ludzi na każdym kroku, inwigilacja i tak dalej. No dobrze, ale pytanie, skąd się to wszystko wzięło? No to właśnie stąd, z tej rzeczywistości angielskiej lat 30., która jest druga część drogi na Mall of Wigan, to jest jakby może być wstępem do roku 1984. Przy czym tam też jest już zapowiedź tego, że proleci nie są żadną nadzieją, bo oni są tak też zmanipulowani, że w zasadzie żadnej nadziei już nie ma. Na to tam rozmowa O'Briana z Winstonem Smithem daje dużo do myślenia w roku 1984.
No dobrze, są manipulowani, ale ktoś musi być tym manipulującym. Kto manipuluje i dlaczego? W takim razie rodzi się takie pytanie.
No właśnie, mnie to zawsze ciekawiła ta druga strona roku 1984, kim są ci ludzie. I wiadomo, że oni żyją luksusowo, tam są te opisy, jakie to zapachy kosztownych potraw na korytarzach, luksusowo urządzone mieszkania i tak dalej, ta wewnętrzna partia. No i wtedy wiadomo, że świat roku 1984 jest podzielony na mocarstwa tam Oceania, East Asia, które pozostają ze sobą w nieustannej wojnie, ale nie mogą żyć bez siebie. I tak Orwell to porównał, tak jak karabiny ustawiane są po trzy, tak że się nawzajem podpierają i wysunięcie jednego karabinu oznacza upadek tego kozła, prawda, tej pozostałych dwóch. I tyle.
Czyli świat polaryzacji, który już doskonale znamy.
Dokładnie tak. Orwell, kiedy już rok 84 się sprzedawał bardzo dobrze i w Stanach Zjednoczonych Orwell zaczął dostawać duże pieniądze po raz pierwszy w życiu, to już był wtedy trochę słaby, znaczy już był wtedy tak słaby, że sam tego nie mógł napisać, ale ja to przetłumaczyłem, co napisał jego wydawca, któremu Orwell mówił, jakby co dyktował, że czy rok 84 powstanie, to rzeczywistość roku 84 powstanie, to zależy tylko od ciebie i nie pozwól na to, nie bądź bierny, bo to powtórzył, to zależy tylko od ciebie, czy coś takiego powstanie. Znaczy to jest, zwracał się do ludzi, do ogółu ludzi, do zwykłych ludzi.
Czyli wierzył w wolność osobistą i to, że każdy z nas ma jednak wpływ na rzeczywistość. Nie, był przeciwko umasowieniu, jak rozumiem.
Tak, z tym, że najsmutniejszym jakby pasusem roku 1984 to jest Tam ja nie pamiętam, który z bohaterów, zdaje się, to jest narrator, odwołuje się do takiego, tam nie jest to powiedziane, był taki poeta metafizyczny, XVII-wieczny, Trahan, angielski, który pisał, że mogą cię zgnoić, mogą z tobą zrobić wszystko, co będą chcieli, mogą cię przeczołgać, ale zawsze te trochę wolności będziesz miał w głowie i tego ci nikt nie odbierze. Natomiast tu w roku 1984 że oczywiście, że odbierze, jak najbardziej. I to jest właśnie najsmutniejsze, że główny bohater Winston Smith został tak wyleczony, że kochał wielkiego brata i tę właśnie wewnętrzną wolność jemu też partia wewnętrzna odebrała.
No dobrze, my tutaj za żelazną kurtyną odbieraliśmy jednoznacznie książkę jako taką satyrę na rzeczywistość sowiecką, okołosowiecką, komunistyczną, socjalistyczną, gnijącego socjalizmu, który już tylko był taką wydmuszką, gdzie pojawiło się inne życie, znaczy było to życie oficjalne partii, ówczesnych mediów, ludzie żyli swoim życiem, często takim bardzo rodzinnym. Tak to odbieraliśmy, ale czy to był jedyny odbiór na świecie książki Orwella? Czy też w tych systemach, w których żył Zachód, liberalnej demokracji, rzeczywiście tylko rok 1984 jego rzeczywistość odbierana jako rzeczywistość komunistyczną?
Przypuszczalnie tak, z tym, że powiedzmy, to mogło być prawdziwe w latach, zaraz po wydaniu tej książki, potem w latach 50., 60. Potem zaczęli na Zachodzie ludzie zdawać sobie też sprawę z tego, że rzeczywistość to aż tak, to raczej nie przypomina piekła, nie przypomina płomieni, tylko błoto. I że realia roku 84, to są realiami w gruncie rzeczy powieściowymi. I ja tutaj nawiążę do jednej rzeczy, mianowicie do recepcji Orwella w PRL-u, bo ona była, ta recepcja. Oczywiście to był taki George Bidwell, który już po śmierci Stalina, więc on już tego nie musiał, napisał książkę o literaturze angielskiej, gdzie napisał o Orwellu, że to jest, prawda, cuchnące i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było tak do końca, że jego nazwisko było w zapisie cenzorskim. Ono się pojawiało. Co więcej, o czym ja też już mówiłem w paru wywiadach, ni stąd, ni zowąd, w czasach Gierkowskich było takie pismo Kontynenty. Takie o nazwa, tytuł sam wskazuje, o czym ono było. Któregoś dnia patrzę, w środku ogromny fragment Orwella Birmańskich dni. Ciąg dalszy nastąpi to przez trzy numery George Orwell. Tylko tłumacz się nie ujawnił. Znaczy podejrzewam, kto to był, ale to już ten człowiek nie żyje. I tyle. Dopiero w roku 85 został wydany specjalny numer literatury na świecie, w którym znalazły się moje tłumaczenia i hołdu Katalonii, fragmentów i czego innego. I od tego się zaczęła taka prawdziwa recepcja Orwella, taką, jaką mamy do dzisiaj. Czego tutaj dowodem są właśnie te książki.
Jak postrzegał taką warstwę, która oczywiście miała swojego takiego odpowiednika jak na wschodzie, przede wszystkim w Polsce, czy w Rosji, czy potem w ZSRR. Nie była to na Zachodzie nigdy taka samoistna grupa, jak w tych krajach wyżej wymienionych. Czyli inteligencję brytyjską, czy odpowiednik, czy raczej ten establishment.
No, to traktował bardzo surowo i bardzo ostro, zwłaszcza skłonność tej inteligencji do zmiany frontów myślowych, do zmiany myślenia, do zmiany opinii pod wpływem nakazów polityki partyjnej. To słynne raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. To do tej do brytyjskiej inteligencji on to wyraźnie napisał, która albo potępiała, albo przemilczała w ogóle powstanie warszawskie, za którym Orwell się ujął w jednym z esejów.
O, tu już pan Bartłomiej wymienił, więc muszę książkę pokazać. Moja wojna. Rzeczywiście znakomita rzecz, bo to są zapiski z różnych krajów, w których Orwell się podczas wojny znajdował, bądź wojnę obserwował. Są trzy eseje poświęcone Polsce, tak jak pan Bartłomiej powiedział, Powstaniu Warszawskiemu, Procesowi 16, nie pamiętam trzeciego.
Tu jeszcze polecam taki rodzaj podręcznika Orwella walk ulicznych, bo Orwell się o dziwo specjalizował w walkach ulicznych, w granatnikach i w niekonwencjonalnej broni. On był w czasie wojny, był w Home Guard, w takim pospolitym ruszeniu angielskim, które miało zwalczać ewentualną agresję niemiecką, między innymi improwizowaną bronią. I tu właśnie jest bardzo dużo o tym, jest to niezmiernie ciekawe z punktu widzenia wojny partyzanckiej, prawda?
Która stała się bardzo powszechna. Tu pokazuję państwu raz jeszcze tom Moja wojna.
Tak, i jeszcze wracając do tej... Powstania Warszawskiego, do tej inteligencji.
Pokazuje cynizm brytyjskiej prasy.
Tak, tak że tak no, on tam napisał, co już mówiłem, ale wcześniej napisał przed tym, że nie wyobrażajcie sobie, że możecie popierać jakąś w jednym tygodniu linię partyjną, a potem powrócić do moralnej przyzwoitości. Raz się skurwisz, kurwą zostaniesz. Słynne słowa Orwella. Zresztą Orwell pisał o postawie brytyjskiej inteligencji również w takim eseju o procesie 16, który ja też przetłumaczyłem, 16
jest
Polaków
tam, tak.
przed sądem moskiewskim. No, to tutaj odsyłam właśnie do tej książki. Bardzo ciekawie przedstawił właśnie to, że w najlepszym wypadku ta brytyjska inteligencja chowała głowy w piasek, a w najlepszym to potępiała tych Polaków. I że słusznie ich Rosjanie porwali właściwie, przecież to pamiętamy jak to było, i przewieźli do Moskwy i tam skazali na więzienie.
I jest jeszcze tekst Grochem o ścianę. Grochem o ścianę, dotyczący też polskich spraw.
No a to już jest taka rzecz dotycząca, to właśnie tak jak mówiłem na początku, że to są rzeczy już interesujące specjalistów, bo to chodzi o tarcia między poszczególnymi frakcjami w polskiej emigracji, które powiedzmy i na szczeblu politycznym były, i na szczeblu wojskowym. To ja to przetłumaczyłem jako taką śmiesznostkę trochę, bo Orwell dostał list od jakiegoś korespondenta i tam w tym liście były jak bzdury które on oczywiście jako felietonista, poważny felietonista, rozbiera na części, prawda? I to dlatego.
Orwell należy do tych, o czym już też pan wcześniej mówił, do tych pisarzy, do tych w ogóle myślicieli, bym nawet takiego pojęcia użył, którzy doskonale widzieli korelacje pomiędzy manipulacjami, których się dokonuje na językiem, a czyhającym gdzieś tam w tle, albo inaczej, te zabawy językiem są zawsze cieniem jakiejś wersji dyktatury, autorytaryzmu.
Mógłby pan sprecyzować to, bo...
To znaczy, on zawsze, mam takie wrażenie, że Orwell zawsze widział, że niebezpieczeństwo czyhające w postaci jakiegoś ustroju, to jest przede wszystkim zabawa językiem. Zaczyna się to wszystko od zabawy językiem, od zmieniania znaczenia pojęć.
Zaczyna się od języka i krytyka obecnie zauważyła orwelliści, że w zasadzie po upadku muru berlińskiego, że Wielki Brat powinien umrzeć śmiercią naturalną, a on ma się coraz lepiej, ten Wielki Brat. I ten język orwellowski, ta nowomowa może nie jest taka jak w roku 1984, ale ona jest. Open space w biurach, w pracy, to jest inaczej, w normalnym języku to jest nieustanny nadzór nad pracownikiem. Wygaszać coś to jest też orwellizm, bo to zamykać, a ludzi wyrzucać na bruk, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to jest na każdym kroku. Oczywiście to nie jest ten Ingsoc, który nie jest ta nowa mowa, która jest w roku 1984, ale to też jest orwellizm. I tak jak mówię, Wielki Brat żyje i ma się dobrze, ma się coraz lepiej chyba.
A to do tego zaraz dojdziemy, co ich łączy z Huxleyem w tym obszarze obserwacji świata polityki. A jak pan myśli, pokuśmy się o taką tutaj hipotezę, takie wyobrażenie, gdyby Orwell znalazł się w dzisiejszych czasach, przeraziłby się bardzo?
W roku 1984 dostałem numer, chyba to był New York, Washington Post, nie pamiętam, i tam był taki artykuł, gdyby Orwell żył dzisiaj. I w tym artykule jakby kroił nożem swojej prozy obrzydliwe przemówienia Ronalda Reagana. Jakby rozbierał na części nowomowę prawicowców i tak dalej, i tak dalej. Każdy, i to znowu jest, to znowu wracamy tutaj do kwestii tego, że każdy sobie tego Orwella przywłaszcza. Gdyby żył dzisiaj, a mógłby żyć, znaczy do dzisiaj to już nie, bo on się urodził w 1903 roku, ale gdyby żył jeszcze, a mógł żyć jeszcze 20 lat, to około 20 lat, gdyby, to też bardzo ciekawa historia, to pytanie, o czym by pisał i w felietonach swoich, przede wszystkim w esejach, w artykułach prasowych, i jakby się odnosił do rzeczywistości politycznej, ale tu znowu, no, lewica twierdzi, że gnoiłby prawicę i prawica odwrotnie, że przeczołgiwałby komuchów. Tego nie sposób stwierdzić. Prawdopodobnie, już poważnie rzecz ujmując, to nie wiem, czy on by nie zamilkł.
Z przerażenia
i z tego, że wtedy jeszcze to, co on pisał, nawet po wojnie, to miało to jakiś odzew i nawet w pamiętnikach Churchilla jest to, że on przeczytał już dwa razy rok 1984 i zamierza wyciągnąć pewne wnioski, ale czy dzisiaj by się ktoś tym przejął w dobie, w czasach internetu, kiedy jest mnóstwo rzeczy, ja wątpię.
Właśnie, to jest bardzo ciekawe, że był taki serial na Netflixie Black Mirror, w pierwszym sezonie drugi albo trzeci odcinek, który dzieje się w takim świecie, który wydaje się jeszcze absurdalny, to znaczy, gdzie obywatele tego świata tworzą energię cały czas pedałując na takich rowerkach stacjonarnych wspólnie w dużej sali, oglądając w tym czasie na monitorach, które są przed tymi rowerkami, różnego typu programy, takie typowe dla telewizji śniadaniowej, im głupiej, tym lepiej, im coś głupsze, tym bardziej niektórych bawi. I jedyną w zasadzie, no i za to się to wszystko, co się robi w tym świecie, zbiera się punkty społeczne, które na przykład uprawniają do wzięcia udziału, co jest marzeniem obywateli tego świata na tym poziomie, wzięcie udziału w takim dużym reality show, gdzie można wygrać przepustkę do lepszego świata. Nie będę tego Państwu oczywiście opowiadał, żeby nie psuć efektu, ale jak ten obejrzałem ten odcinek 2 albo 3 razy i od razu za pierwszym razem, jak oglądałem, pomyślałem sobie właśnie o Orwellu, że Orwell by chyba nawet zapłakał, gdyby zobaczył ten odcinek, bo to jest 1984 razy 10, ponieważ jeszcze podbudowany taką groteską, jaką dostarcza dzisiaj ludziom chociaż trochę myślącym, nie godzącym się z groteskowością i absurdem tego świata, no chociażby właśnie takie pasma telewizji śniadaniowej. Więc też myślę, że on na przykład świata internetu, mediów społecznościowych mógłby już nie zdzierżyć.
Ciekawa rzecz, że za czasów Orwella była już telewizja i on się z nią zetknął. Oczywiście to nie była telewizja taka jak dzisiaj. To BBC jeszcze powiedzmy tak nie kłamała, ale on bardzo rzadko, chyba 2 razy tylko wspomniał, że on oglądał coś takiego i on już praktycznie ten ostatni okres życia to przeleżał, był w sanatorium i był w szpitalu, natomiast on wiedział o nowym medium i raz tylko chyba się zastanowił w którymś z artykułów gazetowych, jak to potem będzie wyglądało i byłby, powiedzmy serdecznie, zaskoczony, jak to wyglądało, jak to rzeczywiście wygląda teraz. Na pewno sobie czegoś takiego nie wyobrażał.
To przerosło jego wyobraźnię.
To przerosło jego wyobraźnię. Ja mówiłem, może jeszcze taką rzecz ciekawą powiem, bo mówiłem, że Orwell mógłby jeszcze przeżyć i to dość długo, bo takie choroby, jak on miał, to już antybiotykami leczyli. Dla niego specjalnie sprowadzili streptomycynę ze Stanów Zjednoczonych, bo wtedy tylko tam ją produkowali, ale to była i za mało, i nie o takiej mocy. On brał, jego wykończyły właśnie ta streptomycyna. To był straszliwy wtedy antybiotyk. On działał na całe ciało. Włosy wypadały, tam na skórze zmiany i tak dalej. Ale myśleli, że go uratują tym, jego przyjaciele. I to się nie udało. Natomiast lekarze, ja czytałem taki tekst lekarski, właśnie napisany przez jakiegoś lekarza Orwellu, że gdyby jeszcze pół roku tylko odczekał, jakby to już były, już te antybiotyki już były zupełnie inne i on by wyżył, on by przeżył. Prawdopodobnie mógłby jeszcze do około 10-15 lat żyć.
Mamy tutaj drugą książkę, biografię. To jeszcze kończąc temat Orwella, bo wiem, że ma pan tu tłumaczyć książkę o Orwellu.
Nową biografię Orwella, rewelacyjną. Autor, zresztą, który już napisał jedną biografię Orwella, którą ja też tłumaczyłem 10 lat temu, ale on dotarł do ludzi, którzy jeszcze znali Orwella. Ci ludzie też już wymierają, no, naturalny proces biologiczny. I dotarł do nieznanych dokumentów dotyczących takiej sprawy, którą biografowie Orwella jakby zawsze dają osobny rozdział, mianowicie Orwella kobiety. Orwell bardzo był nieszczęśliwy. Jak chodzi o kontakty z kobietami, miał 2 żony, ale to jest biografia...
A dlaczego był nieszczęśliwy? Dlatego, było to niespełnienie?
Dlatego, bo kobiety były zawsze jego namiętnością, ale jego podejście do kobiet było bardzo toporne i niezdarne. I jego pierwsza żona, z którą on był w Hiszpanii, zmarła na stole operacyjnym podczas operacji serca. Starał się potem, jakby zalecał się do wielu kobiet, ale to było takie dość toporne i zawsze się spotykał się z odmową. Natomiast druga żona Orwella, ona nie żyje już, to on ją poślubił na łożu śmierci. To była redaktorka jednego z wydawnictw, Sonia Brownell, która potem żyła za pieniądze z tantiemów i rozpiła się i umarła. No, to jest bardzo smutna sprawa.
Mamy książkę na temat drugiej osoby, która jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. No ale z kolei Joe Poler. Taka nieduża biografia, ale panie Bartomiu, podobno najlepsza.
Aldous Huxley, twórca Nowego Wspaniałego Świata, czyli takiego roku 84 w wersji soft. Prawda? To się zestawia właśnie, czy żyjemy w rzeczywistości roku 84, czy Nowego Wspaniałego Świata.
A czym się te światy różnią?
No tym, że w Nowym Wspaniałym Świecie nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko jest oparte na przyjemnościach i hedonizmie. Ludzie są hodowani sztucznie i jak się wyhoduje takiego człowieka pewnego, należącego do pewnego, do pewnej klasy, do pewnej kategorii, to on się porusza tylko w jakichś tam granicach i więcej nic nie zrobi, ale i przyjemności też będzie miał. Istnieje list Huxleya do Orwella w sprawie właśnie roku 84 i Nowego Wspaniałego Świata. No Huxley wtedy przyznał, że jednak moja wersja, ja już tak spłycam, ale to chodziło o to, że moja wersja soft to jednak pewnie nie, że panie Orwell, to się sprawdza, żyjemy w pańskiej wersji, sprawdza się pańska wersja. A teraz jest chyba odwrotnie, że my nie żyjemy w rzeczywistości roku 84, tylko coraz bardziej zmierzamy w kierunku Nowego Wspaniałego Świata.
A jak ten, jak ta utopia w tym świecie wygląda? Co jest tym elementem utrzymywania człowieka no jednak w tej zależności od tej władzy? Bo to jest celem jednej i drugiej opowieści.
Ale to jest słodka zależność i nikomu tutaj nie przyjdzie do głowy, żeby...
A słodka bo? Dlaczego?
No chociażby dlatego, że można się w razie czego napić tej somy, prawda? Pożegrować w świat takiej psychodelicznej ułudy. Można korzystać z takich, które są, Huxley tam opisał, z takich mediów, które przypominają telewizję, przypominają kino, ale dostarczają 100 razy więcej przyjemności. I można nie myśleć, można być głupim i można nie, żyć w takim słodkim świecie nieświadomej głupoty. Nikt nie ma policjanta, który wali pałką i nie ma helikoptera, z którego cię śledzą, ale ty jesteś tak zmieniony, masz tak zmieniony umysł, że to wszystko jest dla ciebie słodkie i to wszystko jest taka rzeczywistość, poza którą nie wyobrażasz sobie, że coś innego może istnieć. To ja to spłycam oczywiście, ale tak wygląda Nowy Wspaniały Świat.
Czyli taki świat, który możemy łączyć z wyobrażeniami, jakim nam dostarczają, nie wiem, reklamy, media społecznościowe, ułudę bogactwa, luksusu, prestiżu, plus tak zwane środki zmieniające świadomość.
Tak, taki środek zmieniający świadomość, on się tutaj nazywa Soma. Zresztą Soma istniała, to z przekazów historycznych wiadomo, że w dawnych Indiach to mieli taki napój właśnie, który takie efekty powodował. Ale tutaj, tak jak mówię, tu jest kino, są wesołe rozrywki, jest hedonizm, są przyjemności, jest seks, oczywiście, który można uprawiać, prawda, tam niemal dowolnie z kim się chce. Nikt nikogo nie śledzi i wszystko jest cukierkowe, cudowne i słodkie w Nowym Wspaniałym Świecie. No ale i tu się właśnie Huxley pomylił, zresztą Huxley był nauczycielem Orwella w Eton w szkole średniej, ale tu się pomylił raczej, znaczy twierdząc, że to rok 84 jest tą nową rzeczywistością, a nie jego powieść.
A kim on tak naprawdę był? Bo raczej był kojarzony z takim, nie powiem marginesem, bo to słowo ma bardzo określone konotacje w języku polskim, łączy się bardziej z patologią, no ale nie był też takim pisarzem, człowiekiem związanym z tak zwanym głównym nurtem. Jednak był na swego rodzaju uboczu tego życia literackiego, kulturalnego, politycznego, społecznego ówczesnych czasów. Czy się mylę? Czy dobrze się maskował?
Nie, on się... Rodowód Huxleya to jest brytyjska arystokracja intelektualna skupiona wokół tak zwanej Bloomsbury Group w latach 30. To jest pacyfizm, wyrafinowane rozmowy, oczywiście bogactwa, bo oni mieli kasy od groma, sztuka te rzeczy. Natomiast kiedy Huxley wyjechał do Stanów Zjednoczonych, bo on właściwie drugą część życia spędził w Stanach Zjednoczonych, potem przyjeżdżał tylko do Europy, to żył z pisania scenariuszy filmowych i dla Metro Goldwyn Mayer, dla podobnych wytwórni. Zresztą on zamówili u niego scenariusz do filmu Disneya Alicja w Krainie Czarów, do tego filmu rysunkowego. Natomiast on tam jest wymieniany, ale nie skorzystali z tego, bo Disney stwierdził, że trudno zrozumieć coś tego scenariusza, bo on jest tak przeintelektualizowany. Ale Huxley za to jest też napisał scenariusz do filmu o Marii Curie Skłodowskiej. Mało kto wie o tym. No i tak, i druga część jego życia to jest właściwie też eseistyka, plus ta ostatnia, taki manifest kontrkultury, czyli powieść Wyspa, The Island. To jest też odniesienie do takiego wiersza Johna Donna, takiego metafizycznego poety, że no man is an island, że nikt nie jest samotną wyspą, prawda? Też jest przywłaszczanie sobie Huxleya przez grupy, o których on, którymi on byłby przerażony, bo na przykład ci, którzy przylepiają się tam do obrazów w muzeach, żeby zaprotestować, że za duży ślad węglowy, tam robią te łańcuchy na to lewactwo, to jest to deep ecology i oni się też na Huxleya powołują, że prawda, Aldous Huxley to był ich mistrzem, a on by ich pogonił przecież...
Ale pogonił jako arystokrata, czy
nie, pogoniłby przecież na no, formę. Nie, no przecież to jasne, no to są
barbarzyńcy.
To są barbarzyńcy, to i tak to załagodne słowo, natomiast nigdy by się nie spodziewał, że owszem, on pisał takie, ja teraz tłumaczę zbiór esejów Huxleya, takich ekologicznych, gdzie on rzeczywiście pisał o tym, co grozi Ziemi, przeludnienie, brak wody i tak dalej, natomiast jest to zupełnie rozsądne i nie wiąże się to z jakimś lewactwem, z jakimś, a na pewno już nie z demolowaniem muzeów, prawda?
Panie Bartomieju, podsumowując, gdyby można było zestawić tych dwóch autorów, co by ich zdecydowanie łączyło w światopoglądzie, w sposobie patrzenia generalnie na świat, w ich postawach życiowych, a co ich radykalnie odróżniało, bo u Orwella wyczuwam, chociażby w jego eseistyce, przybliżanie także przez pana, taką, nie wiem jak dobrze to ująć i mocno, użyję może słowa nie do końca ładnego, takiego kolokwializmu, złożenia kolokwializmu z ładnym rzeczownikiem, ale taka cholerna uczciwość. Znaczy, to był człowiek, który żądał od siebie, przede wszystkim wymagał takiej całkowitej uczciwości, płacił za to zresztą ogromną cenę. Tak jak pan wspominał, dopiero powieść 1984 zapewniła mu jako taki byt. Generalnie to był człowiek, który powiedzieć, że nie był majętny, to nic nie powiedzieć tak naprawdę. Był człowiekiem przez znaczną część swojego życia biednym, ponieważ dla niego najważniejsze było to zobrazowanie, oddanie rzeczywistości, taki szacunek ciągły dla faktów. I za to płacił ogromną cenę. Więc co ich łączyło, co ich różniło?
Łączyło ich pragnienie pokazania innej rzeczywistości, która byłaby konsekwencją ich rzeczywistości, w której żyli. Bo tak jak rok 84, tak jak mówiłem, że wstępem do roku 84 to jest druga część Drogi na Morawigan, to tak samo wstępem do nowego wspaniałego świata jest powieść w kręgu Kroum, gdzie są przedstawieni ludzie, którzy potem stworzyli ten nowy wspaniały świat. I to ich, to Timothy Leary, to był taki guru psychedelizmu amerykańskiego. On napisał kiedyś, że u jednego i u drugiego, że i rok 84 i Nowy Wspaniały Świat to są trips, wycieczki w inną rzeczywistość. Że to byli dwaj prorocy, no tam on jeszcze pisze, że mutanci, no to już może far-fetched zagalopował się, ale że to byli ci, którzy chcieli pokazać, jakie konsekwencje mogą być tego rzeczywistości, powiedzmy lat 30. to u Huxleya, lat 40. to u Orwella. Znaczy język jest tych dwóch pisarzy zupełnie inny. Z Huxleyem jest ciężka sprawa, zawsze dla tłumacza on buduje, to jest taki kunsztowny, bardzo skomplikowany język, gdzie jak słowo ma 20 znaczeń, to 20 jest. Trzeba bardzo uważać. Natomiast Orwell to jest, tak jak mówiłem, window pane, czyli szyba przezroczysta, na którym można się uczyć angielskiego. I to ich łączy. Natomiast dzieli ich... Znaczy, Orwell nie lubił Huxleya w ogóle.
Dlaczego?
Ja też mówiłem tam ostatnio na takim spotkaniu, że napisał coś takiego, że im bardziej Huxley pogrąża się w mistycyzm i w te swoje psychodelia, tym więcej w jego książkach jest gołych kobiet i sadomasochizmu. Co jest nieprawdą, bo to ewentualnie dotyczyłoby tylko jednej rzeczy. A on nie przepadał za nim. Zresztą Huxley też go specjalnie napisał ten list taki z wyrazami podziwu, że moja utopia się nie sprawdziła, ale pana się bardziej sprawdza, panie Orwell, ale nie bardzo ze sobą przepadali.
A to nie jest tak, że raczej Orwell by upatrywał Huxleya oczywiście z jego różnymi proroczymi wizjami, ale raczej w grupie właśnie tych intelektualistów, którzy tworzą te sztuczne światy, żebyśmy nie widzieli tego świata prawdziwego?
Może tak. I pewnie i on ich określał, takich ludzi. Szerzej o nich napisał w książce, którą ja też przetłumaczyłem, Brak tchu. Uczciwi, ale głupi. Że ich czas zatrzymał się podczas wojny japońsko-rosyjskiej, ich percepcja rzeczywistości uważają właśnie tacy ludzie żyją w takich wieżach z kości słoniowej, że wyobrażają sobie, że od zajęcia Rzymu przez Gotów nic na świecie godnego uwagi się nie wydarzyło.
A dlaczego tym przełomem jest wojna 1905 roku? Bo to są ludzie jeszcze Belle Époque?
Nie, to są ludzie, dla których czas się zatrzymał na tamtej rzeczywistości. Oni sobie wyobrażają, że dzisiaj to będzie tak jak wtedy, kiedy wojny były prowadzone tylko siłami armii, siłami sił zbrojnych, nie było wojen totalnych, a na swój sposób obie strony się szanowały, prawda? Bo tak było. I to jest ta inteligencja, to środowisko inteligenckie, z którego się wywodził się Huxley, to było tak, ja to też spłycam, ale to Orwell by tak napisał, że decent, uczciwi czy porządni, but stupid, ale głupi. Po prostu, że nie widzą rzeczy dookoła siebie. Aczkolwiek to są wszystko spory, to są wszystko ludzie, środowiska, które już dawno przeminęły i cóż my możemy ich oceniać? To jest inna zupełnie rzecz.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest okres taki około wakacyjny, więc Państwa zachęcam do większego czasu na spędzanie z książką, na odstawienie internetu, mediów społecznościowych, telewizji, oferta ogromna. Prawie za wszystko jest tutaj odpowiedzialny pan Bartłomiej Zborski. Pytanie tylko jeszcze o dwie książki, które pan tłumaczy. Kiedy mniej więcej mogą się ukazać, czyli biografia Orwella i książka Eseje Huxleya?
Eseje Huxleya na pewno w tym roku. Tytuł tematy i wariacje. Natomiast na pewno dopiero w przyszłym roku ta biografia Orwella, bo ona ma około 60 arkuszy, więc jest bardzo obszerna, ale serdecznie ją polecam, bo tam są rzeczy w ogóle nieznane. Tam jest pokazany Orwell zupełnie nieznany od zupełnie innej strony.
Zachęcam Państwa do lektury. Panu bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia Państwu.